Cześć, witajcie w czwartku z Bitcoinem. Mówi do Was Lech Wilczyński ze Swapli. Jesteśmy kantorem kryptowalut. Działamy od 2014 roku. Wcześniej nazywaliśmy się InPay, teraz nazywamy się Swapli ze względu na to, że wychodzimy na rynek europejski. W tej chwili, znaczy od dłuższego czasu pozwalamy właśnie ludziom w łatwy sposób kupić i sprzedać bitcoiny. Natomiast zawsze właśnie zachęcaliśmy do tego, żeby kupować bitcoiny jako swego rodzaju lokaty kapitału. Natomiast no, większość transakcji to jednak ludzie sobie kupują bitcoiny po to, żeby za coś zapłacić. Także paradoksalnie bitcoiny, tak jak mieliśmy pierwotną wizję rozwoju firmy, to to, że ludzie będą chcieli płacić bitcoinami w sklepach, a sklepy będą chciały przewalutowywać swoje środki na złotówki. Jest dokładnie odwrotnie. Firmy czy serwisy internetowe, które chcą przyjmować płatności w bitcoinach, one chcą sobie zachować bitcoiny, nie chcą ich przewalutowywać. Natomiast w tych serwisach zazwyczaj płatność bitcoinem jest jedyną opcją, jaka jest dostępna do płatności, więc naturalnie osoby, które chcą zapłacić w różnego typu serwisach internetowych bitcoinami, są zmuszone do kupienia bitcoinów. Także jeżeli ktoś chce w łatwy sposób kupić sobie swoje pierwsze bitcoiny lub chce za coś zapłacić, no to może na przykład zakupić w kantorach. Niekoniecznie musi się rejestrować na giełdach. Jeżeli chodzi o jakieś małe kwoty do 500 zł, może sobie spokojnie kupić w kantorze bez zbędnych weryfikacji, skomplikowanego KYC. W tej chwili mamy do czynienia jednak z zimą na rynku, także wszyscy ci, którzy właśnie myśleli o tym, żeby traktować Bitcoin jako swego rodzaju lokatę kapitału, no to mogą się czuć odrobinę zawiedzeni, no bo cena Bitcoina w ostatnim czasie zalicza spadki. W tej chwili spadliśmy do poziomu nawet 6,5 tysiąca dolarów. Także sentyment na rynku jest tragiczny. Także mało kto spodziewa się wzrostów. Oczywiście cały czas przed nami jest wizja halvingu, który będzie za około 140 kilka dni. I oczywiście teza jest taka, że po halvingu cena, ze względu na to, żeby kopanie nadal było opłacalne, no to cena Bitcoina musiałaby znacząco wzrosnąć, tak żeby nadal opłacalność miningu była na sensownym poziomie. Zresztą powiedzmy, ta teza wynika z historycznych wzrostów po halvingu, także wiele osób właśnie trzyma się tej tezy, że jednak te powiedzmy okresowe spadki cen czy spadki właśnie z tego poziomu, do którego dąży cena Bitcoina, no to jest tylko i wyłącznie chwilowe. Natomiast tak czy inaczej sentyment jest fatalny, mamy zimę na rynku, a tymczasem mamy wiosnę za oknem, więc tak na pocieszenie. Jest oczywiście teza teraz, że za aktualnymi spadkami cen Bitcoina stoi upłynnianie środków przez jedną z większych piramid, która bazowała właśnie na Ethereum i Bitcoinie, tak zwany plus token, który po swoim zamknięciu zaczyna upłynniać zgromadzone środki i okresowo po prostu dumpuje na rynek zgromadzone bitcoiny. Oni dosyć dużo tych bitcoinów zgromadzili, ale w tej chwili właśnie stopniowo na giełdach te środki upłynęją. Pytanie, jeszcze tak naprawdę mają w swoich zasobach, według analiz czy analysis, mają jeszcze dużo Ethereum na swoich kontach. Więc właśnie pytanie, jak długo jeszcze może trwać tego typu presja cenowa na spadek ceny właśnie przez sprzedaż przez plus token. Ale to jest jedna z tez dotycząca, no, oczywiście w opłacalność miningu, jeżeli ktoś ma tani prąd na poziomie powiedzmy 5 centów, to nadal mining jest opłacalny. Jeżeli ktoś ma dostęp w tej chwili do taniego sprzętu, na przykład nowe antminery w S17 Pro są nadal rentowne, uwzględniając relatywnie niską cenę prądu. Nie zmienia to faktu, że Bitcoin nadal jest inwestycją dekady. W praktyce pozwolił z $1 zrobić 9 tysięcy dolarów, także nie ma innego aktywa. Bo teraz mamy powiedzmy koniec tej dekady, zaczyna nam się 2020 rok za chwilę. I jeżeli mielibyśmy sobie znaleźć właśnie takie aktywo, które pozwoliło najwięcej zarobić inwestorom, to Co by nie mówić, nadal jest to Bitcoin. Nawet na przestrzeni ostatniego roku mamy do czynienia ze wzrostem prawie 100% wartości Bitcoina. Także jeżeli ktoś pamięta sentyment ze stycznia 2018 roku, kiedy cena Bitcoina była na poziomie 3,5 tysiąca dolarów, no to właśnie w tym momencie, kiedy panował taki bardzo negatywny sentyment, no to w tym momencie był dobry moment na to, żeby zacząć alokować środki w bitcoinach i te osoby są zadowolone. No i teraz pojawia się taka kwestia, bo z drugiej strony, jeżeli część osób właśnie upatruje w bitcoiny jako takie nie tyle aktywo spekulacyjne, albo jako taką walutę przyszłości, no to tutaj takim dużą blokadą dla tego rynku, albo raczej taką dużą barierą, która może być trudna do pokonania, jest wzrost poziomu regulacji. Zwłaszcza to widać na przykład ostatnio w Europie. Praktycznie w całej Europie od 20 stycznia wchodzi w życie dyrektywa AML-D5, czyli dyrektywa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. To jest już piąta dyrektywa i ona właśnie uwzględnia handel wszelkiego typu kryptoaktywami, nawet uwzględnia handel krypto-krypto, czyli wszystkie firmy, które zajmują się obrotem kryptowalutami, które są ulokowane w Europie, tu prowadzą swoją działalność, no to one muszą podlegać tym regulacjom i w praktyce to oznacza to, że wszyscy klienci takich platform muszą przechodzić bardzo skrupulatne procesy KYC, AML-owe, to bardzo często wiąże się nie tylko i wyłącznie z weryfikacją tożsamości, ale również z badaniem źródła pochodzenia środków dosyć dużym utrudnieniem dla osób, które chciałyby w jakikolwiek sposób handlować. No, też jest taka kwestia, że Bitcoin czy w ogóle kryptowaluty miały być takim pieniądzem prywatnym, anonimowym. No, w tym momencie jednak te regulacje zmierzają do tego, żeby całkowicie tę anonimowość z rynku wyeliminować, żeby jednak dało się, zresztą w planach regulatora europejskiego jest to, żeby stworzyć centralną bazę danych adresów kryptowalutowych ludzi, żeby można było dosyć łatwo stwierdzić, kto ile ma i gdzie ma zdeponowane. Także to może na pewno schładzać emocje na rynku, także jeżeli ktoś sobie myślał, że będzie mógł sobie w jakiś tam sposób prywatnie, w sposób no, pozasystemowy trzymać swoje oszczędności, no to będzie miał to znacząco utrudnione. Oczywiście nadal pozostaje możliwość handlu na rynkach zagranicznych, które nie podlegają europejskim regulacjom, no ale to też oznacza, że większość firm, które dotychczas działały w Europie, będzie albo chciało się przenieść do bardziej przyjaznej jurysdykcji. Na przykład był case Binance'a, który przeniósł się na Maltę po to, żeby móc sobie swobodnie prowadzić biznes. No w tej chwili też są właśnie naciski na Maltę ze strony Unii Europejskiej, żeby jednak Malta zaimplementowała na ten moment jeszcze czwartą dyrektywę w AMLD, ale w praktyce będzie to też ciśnienie na to, żeby jednak wprowadzić te wszystkie restrykcyjne zasady dotyczące obrotu kryptowalutami, więc wszyscy ci, którzy dotychczas handlowali sobie na Binance i nie musieli przechodzić żmudnych procedur KYC, no to w tym momencie praktycznie od stycznia przyszłego roku mogą się spotkać właśnie z utrudnieniami w handlu. To będzie kolejny taki cios w ten rynek, przynajmniej dla firm, które działają w Europie. Widać już pierwsze efekty tego. Część firm w ogóle postanowiła zrezygnować z prowadzenia działalności. Chyba dwie giełdy, które znajdowały się w Holandii czy w Danii, już nie pamiętam dokładnie, zrezygnowały w ogóle z prowadzenia działalności ze względu na to, że nie są w stanie ponosić kosztów. Biznesowo się to nie spina, żeby spełniać te wszystkie regulacje, bo też trzeba właśnie pamiętać, że te nowe regulacje również będą dotyczyć nie tylko obrotu na styku kryptowalut i walut fiducjarnych, ale również na styku krypto-krypto, czyli nawet platformy, które umożliwiają tylko i wyłącznie handel między kryptowalutami, one też będą podlegać pod te regulacje. Więc taki okres, można powiedzieć, wolnego rynku czy niskich kosztów prowadzenia tego typu działalności powoli się kończy, więc można będzie widać pewnego rodzaju konsolidację rynku. zostaną tylko najsilniejsze podmioty, które będą w stanie ponieść koszty tych regulacji. No oczywiście część firm może być z tego powodu zadowolona, bo będzie mniejsza konkurencja na rynku, no ale to dla osób, które będą chciały handlować, kupować kryptowaluty lub je sprzedawać, no to będzie się wiązało praktycznie z większymi spreadami, z większymi prowizjami, więc to też może znacząco ochłodzić sentyment na rynku. To samo dotyczy w tej chwili ICO, które zostało całkowicie też ubite ze względu na konieczność spełnienia wszystkich regulacji. Praktycznie wszystkie ICO są w tej chwili traktowane jako emisje aktywów, które podlegają tym samym regulacjom, co na przykład wypuszczanie akcji czy tak zwana oferta publiczna. Więc tutaj ten okres, kiedy można było sobie w łatwy sposób pozyskiwać kapitał, też powoli się kończą. Oczywiście firmy starają się jednak dostosować do tego, robią sobie STO, IEO, jakieś tego typu operacje, ale to też odpalenie tego typu kampanii też wiąże się z ogromnymi kosztami i też jakby firma musi być przekonana, że udaje się pozyskać kapitał, a w tej chwili no jednak jednak przy aktualnym sentymencie na rynku to ciężko sobie wyobrazić, żeby jakieś ICO odnosiło sukces. Z drugiej strony ludzie nadal wykorzystują, nadal jednak są skłonni do tego, żeby inwestować we wszelkiego typu piramidy finansowe oparte o kryptowaluty. Także to jest pewna ironia losu, że w projekty, które są sensowne, które rzeczywiście mogą sensownie wykorzystać kapitał, no przegrywają nadal z jakimiś typowymi Ponzi. Ostatnio właśnie głośno było o tak zwanym projekcie HEX, który praktycznie runął do poziomu jednego satoshi za token. Także to był jeden z takich bardziej kuriozalnych przykładów, który ludzie tam przesłali kilka milionów dolarów w Ethereum. Zresztą z Ethereum jest duży problem, ale to o tym sobie za chwilę powiemy. Z firm, które rezygnują przynajmniej z działalności w Europie, no to jest na przykład taki case portfela Lightning Network, o którym Wam mówiłem w poprzednich odcinkach, nazywa się BottlePy. To był bardzo fajnie zrobiony serwis internetowy, który pozwalał w przeglądarce właśnie na taki w socialowy sposób umożliwiać przesyłanie sobie środków pomiędzy użytkownikami. Bardzo fajnie zrobiony pod względem user experience, natomiast ze względu na to, że jest to portfel kustodialny, czyli tak naprawdę środki są zarządzane przez tą firmę, przez BottlePy, który miał oczywiście wielkie plany, pozyskał sobie inwestorów w Wielkiej Brytanii, ale ze względu właśnie na potencjalną konieczność dostosowania się do nowej dyrektywy, postanowili jednak zamknąć serwis, także wszyscy ci, którzy mają swoje satoshi na BottlePy, powinni je sobie wypłacić na jakiś inny portfel lightningowy. Zresztą w ostatnim tygodniu wyszedł nowy portfel, który pozwala portfel lightningowy Phoenix Wallet, który już implementuje automatyczne otwieranie kanałów, także nie trzeba posiadać żadnych środków on-chain, żeby sobie otworzyć kanał, więc tak naprawdę korzystamy z kanału, który otwiera dla nas Phoenix. To są tak zwane hosted channels. Więc pod względem user experience po prostu to ułatwia korzystanie z portfeli lightningowych, bo nie trzeba się znać specjalnie na technologii. To jest jakiś tam, powiedzmy, krok naprzód od takich typowych kustodialnych portfeli lightningowych właśnie w stronę już portfeli lightningowych, które są całkowicie, gdzie klucze są pod kontrolą użytkownika. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie zobaczyć portfel Phoenix Wallet, pisze się Phoenix i on jest dostępny w Google Play, na razie jest dostępny tylko i wyłącznie na Androida. Oczywiście z takich standardowych portfeli to nadal jest Wallet of Satoshi, to jest portfel kustodialny, ale jest bardzo prosty w użyciu, jest śmiertelnie łatwy, jeśli chodzi o przesyłanie i odbieranie płatności w Lightningu. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, no to oczywiście mamy Bitcoin Lightning Wallet, gdzie całkowicie kontrolujemy swoje klucze. Zresztą wczoraj w Bitcoin Lightning Wallet dodał też obsługę Hosted Channels, więc też nie trzeba samemu otwierać takich kanałów, wystarczy sobie wybrać w opcjach podpięcie do hostowanego kanału Bitcoin Lightning Wallet i można sobie spokojnie odbierać płatności w Lightningu. Równolegle szefowa Europejskiego Banku Centralnego w zeszłym tygodniu jednak wskazała na to, że na drogę, na jaką idzie Europejski Bank Centralny, czyli w stronę tworzenia swojego własnego konkurencyjnego stablecoina, bo ponieważ zauważają sukces w ogóle z stablecoinów takich jak Tether, USDC, w Paxcoin czy w paru jeszcze innych, już ciężko wymienić ile jest tych stablecoinów. Natomiast one rzeczywiście odniosły sukces z tego względu, że pozwalają na transfery w środkach fiducjarnych pominiędzy giełdami z pominięciem banków. Jest to świetny sposób na właśnie na arbitraż. Na przykład USDT Tether w tej chwili działa jako token na Ethereum. Są też właśnie pomysły na to, żeby tworzyć tego typu stablecoiny na bazie w sieci Liquid, czyli tak zwanego sidechaina Bitcoina, czyli na bazie protokołu Bitcoina. Nad tym pracuje aktualnie Blockstream. Blockstream, który równolegle też, to też warto się pochwalić, wspiera polski projekt CryptoSteel, kapsuły, która pozwala na przetrzymywanie swoich właśnie kluczy prywatnych. Także to jest fajny polski projekt takiego sposobu na przechowywanie offline'owo swojego klucza prywatnego. Także Blockstream przy współpracy z CryptoSteel wypuścił swoją własną obrandowaną wersję CryptoSteela, także też jak ktoś chce sobie właśnie zbackupować swoje klucze, no to może to wykorzystać przy użyciu kapsuły CryptoSteel. Także w poprzednich odcinkach możecie sobie zobaczyć, jak taka kapsuła CryptoSteel działa, funkcjonuje, jak wygląda. Także jeżeli chcecie wspierać polskie projekty, no to właśnie warto się zainteresować kapsułą CryptoSteel. Może to być właśnie dobry prezent pod choinkę dla kogoś, kto interesuje się Bitcoinem. A propos właśnie płatności Lightning, no to też w zeszłym tygodniu Bitfinex, giełda, która jedna z największych giełd na świecie, właśnie wprowadziła możliwość i wypłaty, i wpłaty za pomocą w sieci Lightning. Także też to jest praktycznie pierwszy przypadek tak dużej giełdy, która w końcu zaimplementowała możliwość zasilania swojego konta i wypłat właśnie za pomocą Lightninga. Także na pewno jest to duże ułatwienie dla użytkowników. Było to testowane i działa naprawdę fajnie, także jeżeli ktoś chce szybko zasilić swoje konto właśnie Lightningiem, no to może to zrobić, tak samo dokonać wypłaty. Równolegle, jeżeli chodzi na przykład o Ethereum, no to tutaj giełdy powoli zaczynają rezygnować z obsługi Ethereum z racji tego, że Ethereum staje się bardzo ciężkie w utrzymaniu, w sensie, żeby utrzymywać swój węzeł Ethereum, żeby móc nadganiać z kolejnymi hardforkami Ethereum, no to jest to dosyć, staje się dosyć kosztownym i problematycznym zajęciem, więc mamy pierwszy skowronek. Giełda CoinFloor z UK, która jedna z najstarszych giełd, która działa w Wielkiej Brytanii, od stycznia będzie delistować Ethereum, bo on po prostu nie chce im się ponosić kosztów ciągłego pilnowania, czy węzeł Ethereum im działa prawidłowo, czy nie ma jakiegoś, powiedzmy, problemu z aktualizacją i tak dalej. Więc jednak to podejście fundacji związane z Ethereum, która właśnie ma takie podejście szybkie zmiany bez względu na to, czy jest to w jakikolwiek stabilne, no to jednak ma swój koszt w postaci takiej, że jednak rynek czy tam ludzie nie są w stanie nadążać na tym i ponosić kosztów dostosowywania się do tego. Zresztą ostatnio był robiony test możliwości utrzymywania różnego typu węzłów i praktycznie jeżeli chodzi o utrzymanie węzła na przykład Ripple, utrzymanie węzła EOSa, czy utrzymanie węzła w paru innych kryptowalut, staje się to coraz trudniejsze, wymaga i świetnych, znaczy dosyć mocnych maszyn, dużych dysków i to w dodatku bardzo wydajnych dysków SSD, więc w praktyce tylko Bitcoin w tej chwili jest takim węzłem, którego można przysłowiowo odpalić na pralce. I to też jakby pokazuje podejście osób, które pracują nad rozwojem protokołu Bitcoin, właśnie żeby to był projekt, który będzie mógł trwać na lata, żeby jednak skalowalność czy możliwość budowania tej zdecentralizowanej sieci, tak żeby tych węzłów, które są fundamentem tej decentralizacji protokołu, żeby było jak najwięcej, żeby praktycznie każdy na laptopie czy na jakimkolwiek urządzeniu, na przykład na Raspberry Pi, mógł sobie odpalić węzeł Bitcoina i nie musieć ponosić ogromnych kosztów na na utrzymanie takiego węzła, więc to jest jakby podstawa tej decentralizacji, tak żeby każdy mógł to zrobić w każdym miejscu na świecie. Więc to nadal pokazuje, też to jest, ma swoje odwzorowanie, ta cała sytuacja w tym, że Bitcoin jednak w ciągu ostatnich 2 lat znowu zwiększył swój poziom dominacji nad innymi kryptowalutami. W tej chwili to jest na poziomie 70% rynku, więc to pokazuje, że jednak to konserwatywne podejście powolne i jednak nie atakowanie zbyt szybko. Nie wiem, powiedzmy, jeśli chodzi o skalowalność, to podejście warstwowe, gdzie się rozwija, nie wymaga się od użytkowników tej właśnie wielkiej mocy obliczeniowej czy wielkich pamięci masowych, żeby utrzymać węzły, tylko właśnie rozwija się to warstwowo, czyli w tym wypadku przy wykorzystaniu sieci Lightning Network lub sidechainu typu Liquid, będzie miało swoją na dłuższą metę, będzie bardziej sensowne i bardziej sprawiało, że ta sieć rzeczywiście się w jakikolwiek sposób utrzyma i będzie w stanie długoterminowo funkcjonować w ogóle w praktyce. I nie będziemy mieli do czynienia z taką totalną centralizacją, gdzie kilka węzłów, czy kilkanaście firm będzie w stanie utrzymywać węzły danej kryptowaluty, tak jak ma to miejsce w przypadku Ethereum, gdzie w tej chwili utrzymanie takiego węzła Ethereum w pełni archiwizującego jest, no, wymaga ogromnej pamięci masowej i sama synchronizacja trwa, nie wiem, około miesiąca, także trzeba wziąć to pod uwagę długoterminowo, więc Bitcoin wydaje się tutaj takim projektem, który właśnie jest stworzony po to, żeby przetrwać lata. Tymczasem właśnie przy okazji takich zmian, które powodują ogromne problemy, to na przykład Bitcoin Satoshi Vision, czyli jakiś koszmarek, który powstał jako fork Bitcoina przez stworzony czy prowadzony przez człowieka, który podaje się za Satoshi Nakamoto, czyli Craiga Wrighta, wprowadza zmianę, która praktycznie powoduje to, że część portfeli takich jak na przykład Bitcoin nie będzie już od połowy stycznia praktycznie kompatybilne z BSV, także można powiedzieć, BSV automatycznie się delistuje z wielu platform, z tego względu, że bardzo wiele giełd ze względu na swoją politykę bezpieczeństwa korzysta między innymi właśnie z portfela BitGo i BitGo po prostu nie będzie w stanie wspierać bodajże wpłat na swoje adresy. Jeżeli giełda oczywiście korzysta z BitGo, no to nie będzie w stanie przyjmować płatności w BSV. Także jeżeli chodzi o podsumowanie jakby całej sytuacji, całego roku, no to ja oczywiście wszystkim życzę tego, żeby dotrwać do spokoju, do halvingu, żeby nie przejmować się jakimiś lokalnymi zmianami cen. Jeżeli cena jest odpowiednio nisko, no to jest to dobry moment, żeby zwiększyć swoją akumulację w bitcoinach. Oczywiście część osób może twierdzić, że w tym momencie, biorąc pod uwagę właśnie ten poziom regulacji, który rośnie, to ciśnienie na to, żeby jednak zwalczać kryptowaluty, będzie na tyle miało schładzający efekt, że Bitcoin będzie też jako projekt dogorywał powolną śmiercią z jakimiś tam okresowymi spazmami i okresowymi jakimiś zjawiskami FOMO, gdzie powiedzmy będą jakieś chwilowe wzrosty cen, ale tak naprawdę długoterminowo jest tak, że po prostu Bitcoin straci swoją aurę aktywa, który służy do akumulowania kapitału czy ochrony oszczędności. No, także zobaczymy, która strona wygra. Oczywiście dla tych, którzy patrzą długoterminowo, no to czekamy, ja osobiście czekam na połowę 2021 roku, także to już będzie rok po halvingu, także wtedy będziemy mogli sobie swobodnie ocenić i zobaczymy, kto miał rację. Na koniec roku życzę wszystkim, żebyście wszyscy zarabiali powyżej średniej krajowej. Także wszystkim tego życzę, żebyście mogli sobie swobodnie oszczędzać, żeby inflacja, która znacząco rośnie, nie zjadła wam wszystkich oszczędności. Nadal uważam, że Bitcoin jest świetnym sposobem, żeby chronić się długoterminowo przed efektami inflacyjnymi. Jest to swego rodzaju forma protestu przed dewaluacją pieniądza fiducjarnego. I tutaj właśnie mimo tego, że Europejski Bank Centralny chce stworzyć swoją własną kryptowalutę, znaczy nie tyle kryptowalutę, co własnego stablecoina, czyli pieniądz cyfrowy banku centralnego, to jednak w mojej opinii taki pieniądz jest tylko właśnie spełnieniem orwellowskich wizji banków centralnych i rządu właśnie po to, żeby wszyscy używali pieniądza, który jest całkowicie kontrolowany i pod pełną kontrolą i może być w każdej chwili zamrożony właśnie przez i przez rządy, i przez bank centralny. Także jednak warto walczyć o tą własną suwerenność i jednak trzeba walczyć o to, żeby w prywatnym pieniądz miał swoje miejsce w gospodarce. Także dzisiaj krótki odcinek, krótkie podsumowanie rynku i do zobaczenia za tydzień. Cześć!